kolejna godzina licencji na życie. Monika Niedziałek, Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozmawiamy o jubileuszu 20-lecia Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, instytucji stworzonej przez Agnieszkę Zielińską-Bucior, wywalczonej, wychodzonej, wydeptanej, wyproszonej, wyczekanej i rozwijanej przez panią dyrektor, co potwierdzają wszyscy obecni na jubileuszu Centrum Interwencji Kryzysowej. I ci wszyscy ludzie są po prostu wdzięczni za to, że ta instytucja jest. Na początku ile tam się zgłaszało osób, a teraz jakie są statystyki? Jest to coraz bardziej popularne miejsce, ludzie się oswoili z tym, że można przyjść z problemem. I jaka to jest skala w ogóle?
Tak, dziękuję za dobre słowo, pani redaktor. Powiem najpierw, że autorem sukcesu nie tylko ja jestem, Centrum Interwencji Kryzysowej, dlatego że bez wsparcia tych wszystkich osób, które pracowały w CIK-u, bez załogi, bez ludzi i bez partnerów, bez instytucji czy organizacji, z którymi współpracowaliśmy, nie bylibyśmy w stanie dojść do tego momentu w historii, do tego dzisiejszego, w którym dzisiaj jesteśmy. Mnóstwo naprawdę życzliwych dusz i dobrych ludzi miało swoje zasługi w dzisiejszym naszym sukcesie, można powiedzieć, na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy. Centrum, jak powstało w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tworzyło to centrum, czyli dział MOPR-u, 6 osób plus kierownik, który też był pracownikiem socjalnym i pracował na równi ze swoją załogą. Plus do tego jeszcze musiał mnóstwo różnych urzędowych dokumentów, kwitów, papierów wziąć na swoje barki. W tym momencie, po tych 20 latach, centrum zatrudnia ponad 70 osób. Wiadomo, że też nie są to już sami psychologowie, dlatego że centrum stanowi samodzielną jednostkę miasta Lublin od 2013 roku. Tak, taki przełomowy moment to był nasz. I świadczymy bardziej zróżnicowaną pomoc niż tylko interwencyjną, niż tylko taką prawdziwą, tak oikowską. Ponieważ w strukturach mamy też punkt całodobowy interwencyjno-konsultacyjny wraz ze schronieniem interwencyjnym, w którym też jest całodobowy telefon zaufania usytuowany, telefon interwencyjny, mobilny interwent tak zwany, czyli dyżurny psycholog, który jest dostępny całą dobę, wyjeżdża na miejsca zdarzenia, jeśli jest taka potrzeba. Jest w strukturach dział, który świadczy wsparcie osobom z problemem alkoholowym. Jest w tym momencie troszkę zawieszona ta struktura hostelowa, natomiast rzeczywiście kadra hostelu opiekuje się, czy zabezpiecza punkt interwencyjno-konsultacyjny właśnie i schronienie. Plus mamy właśnie to drugie, czyli pierwsze mieszkanie interwencyjne, schronienie interwencyjne dla osób w różnych trudnych sytuacjach życiowych i ten punkt na specjalistyczny na ulicy Furmańskiej. Główna siedziba nasza mieści się przy probostwie 6A i tam jest taki trzon pomocy interwencyjnej, psychologicznej, właśnie pedagogicznej, prawnej, którą świadczymy ambulatoryjnie, czyli na miejscu, gdzie można się umówić, przyjść do psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, terapeuty, specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy terapeuty uzależnień. Także CIK jest teraz taką dość sporą, powiedzmy, instytucją, która świadczy, cały czas podkreślam, nieodpłatnie pomoc i wsparcie. Współpracujemy właśnie z wieloma różnymi jednostkami, organizacjami i to w różnych obszarach. I tutaj dzięki temu, że też jesteśmy jednostką miejską, nie stanowimy tutaj dla siebie konkurencji, a staramy się pracować komplementarnie. Czyli to, co nie może zabezpieczyć CIK, to może zabezpieczyć inna jednostka czy organizacja. Stąd też współpracujemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, z organizacjami pozarządowymi, z Fundacją Przed Czasem, z Fundacją Agape, ze Stowarzyszeniem Agape, ze Stowarzyszeniem Nadzieja,
z wieloma instytucjami,
PCK-iem, który nas wspiera, to muszę powiedzieć, że lubelski PCK bardzo tutaj różnorodne wsparcie nam świadczy, ponieważ ostatnio NET organizował szkolenie dla nas z pierwszej pomocy przedmedycznej, ale też i dla naszych klientów, którzy w różnych sytuacjach potrzebują wsparcia.
A jeżeli chodzi o to, o tą zmianę tematyki, z którą przychodzą ludzie, była też mowa o tym, to mówiła przedstawicielka policji, że niestety problemy dzieci, młodzieży, która sobie nie radzi w życiu, ma myśli samobójcze, niestety niektóre kończą się bardzo źle, że trzeba im wyjątkowo pomagać i to się zmieniło na przestrzeni lat.
Tak. Kondycja psychiczna polskiego społeczeństwa zmieniła się. Tak jak też już wcześniej wspomniałam, staliśmy się słabsi. I myślę, że tu też dużo różnych zmiennych miało wpływ. Przede wszystkim, tak jak ja mam refleksję, po pierwsze COVID, czyli pandemia. Ta izolacja, tak, pandemia i izolacja tym spowodowana, taka izolacja społeczna, zamknięcie w domach. Pierwsze takie duże, ogólnoświatowe w zasadzie zagrożenie poczucia bezpieczeństwa. Straciliśmy praktycznie z dnia na dzień poczucie bezpieczeństwa co do przyszłości, co do tego, co będzie, takiego komfortu życia. Tak, wszyscy się przeraziliśmy, że w jednej chwili możemy stracić życie, zdrowie, mogą to stracić najbliżsi, że cały świat jest zagrożony. A do tego te warunki, w których wtedy żyliśmy, oprócz tego poczucia zagrożenia, wymuszonej takiej izolacji, zmiana kontaktów społecznych, tak, rozluźnienie, pozostały nam internet, telefon, bardzo się to zmieniło, zdalna nauka, teleporady, przecież tego wcześniej nie było. Korzystaliśmy z tych narzędzi, ale w zupełnie inny sposób. W tym momencie one stały się takim naszym jedynym stałym łącznikiem ze światem zewnętrznym. Zmieniło się nasze życie. Dzieci, które w tamtym okresie doświadczyły takiej wymuszonej izolacji, tego strachu rodziców, tego lęku, który nam towarzyszył. W zasadzie codziennie słuchaliśmy informacji o tym, ile jest zachorowań, ile zgonów, tak? Ile tego zagrożenia dookoła. Jednak to wywarło ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa, na taką sprawczość dzieci, nie tylko dorosłych właśnie, ale przede wszystkim też dzieci. Dzieci pozostały takie osamotnione. I ten niesprzyjający okres wywarł ogromny wpływ. I ten brak takiego wsparcia na zewnątrz, tak? Brak wsparcia też w rodzicach, bo rodzice też byli przerażeni. Też nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Jeszcze dobrze się nie uporaliśmy z pandemią, tak? Z tą emocjonalną taką huśtawką, tymi zagrożeniami, tym wszystkim, co ze sobą niosła. I nagle wybuch wojny, który tak blisko, tu, zaraz, szczególnie jeśli chodzi o Lubelszczyznę, tak? Kilkaset kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. Czyli znowu ogromne zagrożenie. Kryzys uchodźczy, kryzys związany z uciekinierami wojennymi i znowu ten lęk, ten strach, ten taki chaos pierwszy, tak? To wszystko przecież ma ogromny wpływ nie tylko na dorosłych, ale też dorośli na dzieci, ale też na dzieci. I w tym momencie jak gdyby tracimy różne mechanizmy obronne. Dzieci stają się, mają mniejsze możliwości takiej regulacji, mniejsze zaufanie do świata zewnętrznego. Jak były izolowane, nie miały wsparcia, zaczęły się zamykać w sobie, zaczęły mieć problemy z radzeniem sobie z emocjami, z radzeniem sobie z kontaktami społecznymi. Bardzo dużo teraz takich niepokojących emocji, lęku, obaw powoduje konieczność spotkania się z kimś, tak? Porozmawiania. A zobaczmy, co robi technologia, jak technologia nas odczłowiecza, gdzie dla dzieci staje się normą kontakt przez internet, przez telefon, tak? Stają się autorytetami właśnie postacie z Instagramów, z TikToków. Jak gdyby życie przenosi się z takiego życia realnego do życia sieciowego. I teraz jak dużo zagrożeń jest w tym świecie. Dzieci zatracają też taką granicę pomiędzy tym, co realne, a tym, co nierealne. Dla nich zaczyna być to normalnym życiem. Dla nich zaczyna być to wszystko właśnie prawdziwe. Tak? To, co się dzieje gdzieś tam w internecie. Podejmują różne wyzwania, różne challenge. Starają się dobrze wypadać w środowisku tym sieciowym, tak? Czy to rówieśniczym, czy w ogóle poprzez jakieś media, czy poprzez TikToki. Powoduje to bardzo dużo napięcia. Wymagania są różne, prawda? One starają się tym wymaganiom dorównać. Mają inne autorytety. To jest mega obciążające, bo do tego jest życie rodzinne, tak? Oczekiwania od rodziców, jakieś obowiązki. Życie szkolne, które też nakłada dużo różnych obowiązków. I plus do tego przebodźcowanie korzystaniem z tych wszystkich mediów i chęć, taka chęć
nadążenia.
Nadążenia, o właśnie, takiego nadążenia, pokazania się, że ja jestem też, ja pasuję tutaj, tak, do tego.
I ten słynny lęk przed tym, że coś tam umknie.
Tak, i wieczne scrollowanie i tak, tak, czyli życie bez sieci nie jest możliwe.
Niewolnictwo, takie po prostu już skazanie się na przyklejenie do monitora.
To proszę spojrzeć, ile to obciążeń jest. W ilu dziedzinach, w ilu obszarach muszą być na top, na tip-top, tak?
A wiemy już, bo są badania psychologiczne, jak to obniża IQ, czyli niestety obniża nasz poziom inteligencji, no to to już powinno być zastanawiające. Póki jeszcze coś tam zostało z tej inteligencji. I nie oddaliśmy wszystko sztucznej. Poza tym niszczy życie emocjonalne i zdrowie psychiczne. Na to też są dowody naukowe.
Ogromnie. Ogromnie. Była taka przeprowadzone takie badanie młode głowy, gdzie właśnie poświęcono to badanie kondycji psychicznej młodzieży. I ja dokładnie nie przytoczę, natomiast pamiętam swoje wrażenia po przeczytaniu tego raportu. No, kondycja jest tragiczna. Tragiczna, naprawdę. Wszystko to, co się wydarzyło, plus właśnie te nowoczesne technologie, które ułatwiają nam życie, a jednocześnie odbierają nam życie, no powodują, że młodzi ludzie sobie nie radzą. Stąd, co mówiła, to, co powiedziała podczas debaty pani komendant, która, że tak powiem, wie najlepiej, co się dzieje. Stąd tyle różnych problemów związanych z utrzymaniem tego życia. Tak. Stąd tyle młodych ludzi nie radzi sobie, podejmuje różne decyzje. Dobrze, jeśli w odpowiednim momencie trafią na osobę, która im pomoże. Gorzej, jeśli są pozostawieni sami sobie. Stąd też bardzo powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie rodzice, najbliżsi, znajomi, koleżanki, koledzy, na zmianę zachowań u naszych przyjaciół, znajomych. Na to może świadczyć o tym, że coś się dzieje. Bo rzadko kiedy człowiek mówi, ale też mówi. Natomiast takim pierwszą taką czerwoną flagą to jest zmiana zachowania. Że coś się dzieje, bo się zupełnie inaczej zachowuje. Nienaturalnie, nie tak jak wcześniej. I nie mówię, że musi tu być przygnębiony, zmartwiony w kierunku takiego obniżonego nastroju, ale może być zupełnie inaczej, bo może maskować swoje uczucia, to co się z nim dzieje, emocje, poprzez właśnie taką wymuszoną, pozorną wesołość, humor i tak dalej. Tu takim wyznacznikiem jest zmiana zachowania. Widać, że to nie jest ten sam człowiek, tak? Stąd CIK otworzył się właśnie na, przede wszystkim w ostatnich latach, na kontakt, na pomoc, na wsparcie, na nowego klienta. Może nie nowego, ale w większej mierze, prawda? I na dzieci, i na młodzież. Otwierając się na dzieci i młodzież, jednocześnie musimy zadbać o rodziców, bo to rodzice mają bezpośredni kontakt z dzieciakami. Stąd mamy też ofertę różnorodną dla dzieci, bo my odpowiadamy na potrzeby. Mamy treningi umiejętności społecznych dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, które mogą też właśnie w bezpiecznych warunkach uczyć się, bo teraz to już się trzeba uczyć, w jaki sposób komunikować się, być i mieć dobre relacje z rówieśnikami. Tak? Mamy też treningi zastępowania agresji, bo wiemy, że teraz coraz więcej jest problemów właśnie z radzeniem sobie z takimi emocjami, ze złością, z agresją. I też są takie możliwości, że można się nauczyć, w jaki sposób zatrzymać się w tym pędzie, w jaki sposób rozpoznać swoje emocje i co z nimi możemy dalej zrobić, w jaki sposób je ujawniać, nie krzywdząc nikogo po drodze. Także teraz mamy naprawdę takie trudne czasy dla dzieciaków, dla młodzieży, też dla rodziców. I warto też korzystać z tych możliwości, które są.
Obserwują Państwo kryzys rodziny, kryzys takiej relacji prawdziwej, uważności, rozmowy, kiedy wkroczyły te media społecznościowe i dzieci, ale też dorośli tkwią w tych ekranach.
Tak, te czasy to czasy kryzysu rodziny, kryzysu relacji przede wszystkim, kryzysu takiej autentycznej, głębokiej relacji między ludźmi. I tu niestety, ale te zdobycze techniki mają swoją rolę, negatywną rolę, gdzie zajmują, tak, rodziców. I to są straszne takie obrazki, przynajmniej dla mnie osobiście, kiedy rodzic, mama idzie z wózkiem, jedno dziecko, powiedzmy, za rączkę prowadzi i dziecko stara się zwrócić na siebie uwagę i mamo, mamo, mówi coś, opowiada, a mama idzie z telefonem przed twarzą i tak naprawdę ani tego dziecka nie widzi, co idzie za rączkę, ani tego, którego w wózeczku prowadzi. A przecież rozwój dziecka zależy od relacji z rodzicem, tak? Od jego bliskości, więzi, od tego, że mama mówi do dziecka, pokazuje mu, okazuje emocje. I przypomniał mi się teraz taki obrazek, jaki oglądałam z gabinetów terapeutycznych, akurat nie cykowych, ale z gabinetu terapeutycznego, gdzie dzieci rysowały swoich rodziców, 8-7-letnie, i mówiły o tym, że one już nie chcą żyć, bo nikt się nim nie interesuje, że one są niepotrzebne, czują się niepotrzebne, czują się niezaopiekowane, i rysowały swoich rodziców, gdzie zamiast głowy mieli telefon, mieli smartfona, bo dzieci tak widzą rodzica. Patrząc z perspektywy dziecka małego, czy niższego, powiedzmy, bo jest ta różnica, dziecko patrząc do góry na swojego rodzica widzi telefon. Nie widzi twarzy rodzica, ponieważ przed twarzą rodzic ma telefon. Czy ma relacje, czy widzi emocje, czy widzi miłość w oczach rodzica, czy widzi jego zainteresowanie, czy rozmawia z nim. pamiętam, jak kiedyś jeszcze, też wiele lat temu, jako rodzic, przychodzi do mnie syn i mi opowiada, co się tam wydarzyło w szkole, tak? A ja stoję przy kuchni, coś tam robię. No i mówi, mamo, no słuchaj mnie. A ja mówię, no ale ja cię słucham. Jak ty mnie słuchasz, jak na mnie nie patrzysz? A ja mówię, no jak, no jeszcze nie byłam taka mądra wtedy i wyedukowana. Mnie, no ale przecież ja słucham uszami, a oczami to patrzę. Ale jak na mnie nie patrzysz, to ja nie widzę, że mnie słuchasz. No i dziecko, że tak powiem, pokazywało mi.
Wyjaśniło.
Wyjaśniło, że dopiero jak skupię na nim uwagę, jak będę uważna, będę słuchała tego, co mówi, to będę słyszała to, co mówi. Bo ja całą sobą wtedy okazuję, tak, to tak się fachowo nazywa niewerbalne słuchanie, tak? Okazuje to, że rzeczywiście jestem na niego wrażliwa, jestem uważna, widzę, co się z nim dzieje, widzę, jakie emocje mu towarzyszą, reaguję na to. Tworzy się więź między nami, tworzy się relacja. Wtedy też dziecko uczy się, tak? Oprócz tego, że widzi reakcję, widzi, jak się można zachować, wchodzi w dialog, to jeszcze czuje, że jest ważne, że ten rodzic słucha go, że jest dla niego ważne. W tym momencie, wtedy, kiedy telefon jest ważniejszy, dziecko nie czuje się istotne, nie czuje się kochane, nie czuje się ważne, a rodzic dla dziecka jest wszystkim, tak? Jest światem.
Wyrocznią.
Całym światem jest wyrocznią, jest najważniejszą osobą na świecie.
Która programuje na całe życie. Jeśli powie, do niczego się nie nadajesz, to do niczego się nie nadaje.
To tak dziecko może w to uwierzyć, a nawet uwierzy. Także szczególnie, jeśli chodzi tu o małe dzieci, prawda, to jesteśmy najważniejszymi wzorcami dla nich i wyroczniami. I to od nas zależy być albo nie być i samopoczucie. To my dajemy miłość, dajemy uwagę, dajemy życzliwość, pokazujemy, jak sobie radzić w tym świecie. I to dzieci powinny być dla nas najważniejsze, powinny czuć się ważne. Także oglądając te obrazki, to naprawdę ja byłam bardzo poruszona. Bardzo, bo wcześniej może aż tak nie zwracałam uwagi na akurat na ten problem. A tu pokazało mi, jak to jest istotne z perspektywy dziecka właśnie.
Mówiliśmy o superwizji. Jak jest ważna w pracy osoby, która spotyka się na co dzień z ludźmi będącymi w kryzysie, po bardzo trudnych doświadczeniach. Podczas uroczystości 20-lecia Centrum Interwencji Kryzysowej było wystąpienie Tomasza Świtka, trenera, terapeuty w nurcie skierowanym na rozwój. To ważne, bo mówił właśnie o tym nurcie, o stoicyzmie, o tym między innymi, że ten spokój jest teraz takim dobrem luksusowym. A to tak naprawdę od nas zależy, czego wybierzemy. Ale mówił też o tym ciężarze, który związany jest z pracą pracownika socjalnego, psychologa, w ogóle pomagacza. I bardzo często zadaję pytanie, kiedy ostatnio zadbałeś o siebie? A ci ludzie nie mają na to czasu. Albo tak usilnie rzucają się w pracę, żeby zapomnieć też o sobie. Bo są często tak przytłoczeni tymi problemami, które na co dzień rozwiązują. Jakżeż to jest ważne, żeby widzieć też swoje kryzysy, swoje cierpienie i swój ciężar, który może doprowadzić do kryzysu. I tu czujnym okiem się temu Państwo przyglądają?
Staramy się. W zasadzie każdy psycholog powinien się superwizować, tak? Każda, w ogóle superwizja została dana pracownikom socjalnym. Ustawodawca zadbał o to, żeby mieli przynajmniej takie narzędzia. Nie wiem, na ile jest realizowana, natomiast rzeczywiście zauważono to. Też uważam, że superwizja powinna być takim standardem, też ustawowym, jeśli chodzi o pracowników ośrodków interwencji kryzysowej. I to też nie tylko psychologów, ale wszystkich tych specjalistów, którzy pracują, są zatrudnieni, którzy pracują z człowiekiem i którzy doświadczają też, dotykają tych ogromów, trudnych sytuacji, tych dramatów ludzkich, ponieważ są to naprawdę mega obciążające historie. Pan akurat Tomasz Świtek przez kilka lat był superwizorem pracowników właśnie Centrum Interwencji Kryzysowej i tu bardzo nas wspierał w tych takich trudnych sytuacjach i tak jak pamiętam od początku właśnie zwracał uwagę na to, że jesteśmy w stanie dużo z siebie dać, jeśli jesteśmy pełni, tak? Tak, nie nalejesz z pustego i Salomon nie naleje. I to naprawdę bardzo też dotyczy osób pracujących z innymi ludźmi, że przede wszystkim też powinniśmy właśnie dbać o siebie, dbać o swój komfort, dbać o swój stan, nie tylko psychiczny, ale i fizyczny, o to, żebyśmy naprawdę dobrze się ze sobą czuli. Bo wtedy będziemy mogli zadbać też o naszego klienta, o naszego pacjenta i będziemy w tym skuteczni i autentyczni. Będziemy mieć wtedy energię na to, tak? Bo musimy ładować akumulatory. Jeśli tego nie robimy, to co? Zaczynamy chorować. Niestety. Długo mogą trzymać nas emocje, różne sprawy, które musimy załatwić, tak? Czy musimy coś zrealizować, czy musimy pomóc. Coś, co jak gdyby determinuje nasze życie. Ale przychodzi ten moment, kiedy następuje to przeciążenie albo chwila spokoju i wtedy się okazuje, że nagle ktoś nam wyłączył prąd. Akumulator nienaładowany i może się to skończyć źle. Życie w takim stałym przeciążeniu i stałym stresie, no niestety, generuje różnego rodzaju schorzenia, których niestety, ale doświadczamy. Są to też choroby przecież nowotworowe, choroby autoimmunologiczne. Stąd uważam, że powinniśmy naprawdę dbać o siebie i też dbać o taką higienę psychiczną, tak? O sen, tak jak tu z panią redaktor rozmawiałyśmy, o dietę, o ruch, o to, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to dawniej bywało, kiedy nie było jeszcze różnych pożeraczy czasu, tak? I przede wszystkim dbać o relacje, o przyjaciół, o znajomych, o rodzinę, bo no to dzięki nim też ładujemy te akumulatory. I myślę, że to dotyczy nie tylko pomagaczy, ale każdego z nas. Że naprawdę musimy mieć ten czas też dla siebie i też dla naszych bliskich, dla osób, z którymi się czujemy dobrze.
Jak w samolocie. Maska tlenowa najpierw sobie.
Tak jest. Jak w samolocie. Najpierw sobie, później dziecku. Bo rodzic nieprzytomny nie jest w stanie pomóc, prawda, temu, który potrzebuje opieki, a sam nie jest w stanie sobie poradzić.
Więc wykonują państwo taką też pracę własną, związaną z superwizją, żeby sprawniej pomagać. A jakie są plany na przyszłość? Marzenia.
Marzenia i plany. Pierwszy plan to myślę przenieść się z takich planów przyziemnych. To jest najważniejsze, żebyśmy mieli dobre warunki. Dobre warunki generują pozytywne nastawienie. Może się rozwijać kreatywność. Wtedy możemy realizować różne pomysły, co dodaje energii i siły. Takiej pozytywnej energii. I w sumie ja to chyba najbardziej o tym myślę teraz. Bo to było moje marzenie od samego początku powstania CIK-u.
Czyli marzenia się spełniają.
Tak, żeby wyjść spod ziemi i żebyśmy mieli naprawdę lokal, w którym Zarówno można pracować psychoterapeutycznie, terapeutycznie, interwencyjnie, jak również mieć odpowiednie warunki właśnie takie schronienia też na miejscu i też odpowiednie warunki dla osób, które dbają o całe zaplecze, czyli administracja, księgowość, tak, stanowiska jakieś urzędnicze, asystenckie i tak dalej. Może nie ma ich tak dużo u nas, ale dbają o wszystkich naszych psychologów, pomagaczy i o to, żeby mogli spokojnie pracować. Nie myśleć o tym, że ktoś musi zająć się finansami, przelać pensję i tak dalej. Także pierwsze takie marzenie to przeniesienie się do nowego budynku, a później, no cóż, będziemy dalej rozwijać skrzydła i realizować swoje pomysły na przyszłość, a tych na razie jest bardzo dużo, czekają na papierze. Mamy też w trakcie realizowany projekt z funduszy unijnych. Projekt, który rozpoczął się w tym roku, kończy się w 2029 i też bym chciała, żeby tu wszystko szło zgodnie z planem. Mamy fajną ofertę właśnie dla dzieciaków, dla młodzieży, dla osób w kryzysie, dla rodziców. Wprowadzamy też nowe formy oprócz TUS-ów, TZA. Wprowadzamy też takie formy wsparciowe, na przykład hipoterapia. Na podsumowanie, tak, ponieważ no przecież wiemy już o tym doskonale, że zwierzęta mają ogromny wpływ na ludzi. Tak, też tworzymy relacje przecież z nimi i też chcemy tutaj wprowadzać takie no, inne formy trochę niż spotkanie w gabinecie psychologicznym. Tak, to teraz dzieci są też bardziej wymagające, żeby je zainteresować, żeby wkręcić w coś fajnego, to też trzeba coś im zaproponować innego, prawda? Ale coś, co będzie sprawdzone, skuteczne i też będzie prowadzone ze specjalistą. Także tu też ten taki duży projekt w tym momencie realizujemy i też bym chciała, żeby przebiegał zgodnie z planem. O tym, jakie działania realizowane będą, czy w ramach projektu, czy nie, zawsze informujemy na naszym fanpage'u i można wchodzić na Centrum Interwencji Kryzysowej na Facebooku. TikToka jeszcze nie mamy. Nie wiem. nie mówię nie. Zobaczymy. Jeśli będzie to dobra forma dotarcia do potencjalnych klientów, którzy nie korzystają akurat z tego, co my mamy, no to będziemy dalej coś tworzyć, wymyślać.
Czyli otwarci są Państwo, intuicyjnie podchodzą do rozwiązywania problemów, ale też rozwoju instytucji i form pomocy w sytuacjach kryzysowych i tak też Państwo będą działać?
Tak, jak najbardziej. Tak było od początku. Myślę, że i w przyszłości też tak będzie.
Mhm. Trzymam kciuki za to, żeby się spełniały marzenia i żeby ta pomoc w sytuacjach kryzysowych przechodziła gładko i żeby tych problemów było jak najmniej, żeby można było po prostu spędzać czas na kultywowaniu szczęścia, bo można taką instytucję byłoby przekształcać na tego typu działania, jak podtrzymywanie dobrostanu, czego życzę. A wszystkim Państwu, którzy potrzebują pomocy w sytuacjach kryzysowych, polecam z Centrum Interwencji Kryzysowej. Dziękuję i gratuluję tych 20 wspaniałych lat funkcjonowania Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Doktor Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej, Monika Niedziałek. Pięknie dziękujemy Państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję Państwu i życzę jak najmniej kryzysów, a jeśli już, to proszę kierować się do Centrum Interwencji Kryzysowej po wsparcie. Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc.